Gość kalejdoskopu.
A naszym gościem będzie Katarzyna Gajus-Wyrwicz, ekspertka ESG, czyli porozmawiamy o konieczności raportowania przez przedsiębiorstwa ich wpływu na środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny. Rozmawia Małgorzata Iwanicka.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Co to jest to ESG? Kiedyś znaliśmy sformułowanie społeczna odpowiedzialność biznesu. Czy to jest tożsame?
W gruncie rzeczy tak, ale jesteśmy już troszeczkę dalej, jeżeli chodzi o naszą drogę do transformacji biznesu w kierunku bycia odpowiedzialnym, odpowiadania na potrzeby zarówno ludzi, otoczenia, jak i środowiska. Stąd troszeczkę przekierowanie tego zagadnienia właśnie na ESG. Co to jest ESG? To są kryteria, czynniki, którymi oceniamy firmy, kryteria środowiskowe, kryteria społeczne i kryteria związane z ładem organizacyjnym, czyli tym, w jaki sposób podchodzimy w ogóle do zarządzania tą tematyką. Bycie w tym momencie na topie wśród liderów zmiany, wśród liderów tej transformacji, to bycie przede wszystkim odpowiedzialnym za to, w jaki sposób oddziałujemy jako firma na nasze otoczenie. Myślę tutaj zarówno właśnie o tym otoczeniu społeczności, jak i otoczeniu środowiskowym. I to nic innego jak takie bycie po prostu w porządku w stosunku do tego, gdzie funkcjonujemy, z troską o zarówno ludzi, jak i środowisko. To też jest szereg korzyści, które dla firmy mogą oznaczać chociażby nowe możliwości współpracy z nowymi partnerami biznesowymi, wejście na nowe rynki, obsługiwanie dużo większych podmiotów niż do tej pory, to też możliwości dotyczące optymalizacji na przykład kosztów, bo jeżeli zainwestujemy w odnawialne źródła energii, jeżeli przeprowadzimy na przykład modernizację naszego budynku, zmodernizujemy linię technologiczną w naszym zakładzie produkcyjnym, to w perspektywie średnio i długoterminowej możemy liczyć na oszczędności dotyczące zużywania mediów, czyli energia nie tylko elektryczna, ale też energia cieplna. To też korzyści wizerunkowe, bo nie ma co ukrywać, my prowadząc biznes przede wszystkim powinniśmy zarabiać pieniądze, tak? Więc możemy to zrobić w sposób odpowiedzialny. Patrząc znowu z perspektywy pracownika, jesteśmy fajnym miejscem pracy, bo nasi pracownicy dzięki temu, że traktujemy ich fair, że podchodzimy do nich też z perspektywy ich potrzeb, chętniej pracują w takim miejscu, nie szukają innych miejsc pracy, nie rotują, jesteśmy w stanie utrzymać talenty. Więc tych korzyści jest naprawdę bardzo dużo.
Z pozycji odpowiedzialności społecznej może być też to, w co firma się angażuje poza, czyli komu na przykład pomaga, to też jest ważny element tego ESG.
Tak, oczywiście, bardzo ważne jest też wspieranie tego otoczenia, w którym funkcjonujemy, bo trzeba pamiętać, że firma nie działa w oderwaniu od tego otoczenia, jest po prostu częścią tego otoczenia, więc fajnie, jeżeli współpracuje z organizacjami pożytku publicznego, które otaczają naszą firmę, że buduje te partnerstwa międzysektorowe i w miarę swoich możliwości wspiera te organizacje. I ta pomoc wcale nie musi tylko i wyłącznie skupiać się na pomocy finansowej, czyli tak zwanej filantropii. To może być też pomoc w zakresie wiedzy, przekazywania jakiegoś know-how. To może być też pomoc z perspektywy chociażby firmy dystrybucyjnej czy firmy spożywczej w zakresie dostarczania jakichś produktów, które na przykład my jako firma nie jesteśmy w stanie już sprzedać na rynek, bo mają na przykład krótką datę przydatności, ale jesteśmy w stanie za niewielkie pieniądze bądź nieodpłatnie przekazać naszym partnerom z organizacji pozarządowych i oni dzięki swojej sieci kontaktów są w stanie rozdystrybuować na przykład te produkty. Więc dużo jest różnych możliwości. Też właśnie wspominałam o tym przekazywaniu wiedzy, czyli można też współpracować z organizacjami pozarządowymi czy instytucjami jak szkoły czy jakieś inne niepubliczne placówki i na przykład edukować sobie już od podstaw tą kadrę, która później będzie u nas zatrudniona. To też jest chociażby budowanie miejsc pracy dla osób wykluczonych i zatrudnianie, przystosowywanie tych miejsc do osób, które są na rynku pracy.
To wszystko, co zawiera ESG, firmy muszą raportować. Czy to wynika tylko z narzucenia tej dyrektywy unijnej?
Oczywiście, jak rozmawiam z klientami, to ta motywacja często wynika z tego nowego obowiązku. Dużo jest teraz mowy o tym w przestrzeni publicznej, więc trochę się łapiemy w tą bańkę tego obowiązku raportowania. Ale ja zawsze staram się odwrócić ten temat i jakby wrócić do początku, tak? Czyli raportowanie to jest coś, co jest rzeczą wtórną, finalnie. Musimy zaprezentować po prostu to, w jaki sposób podchodzimy do tego tematu, jak nim zarządzamy w organizacji, jakie mamy cele w związku z tym i jakie dzięki temu wyniki osiągamy. I to jest ten raport. Ale musimy pamiętać o tym, że zaczynamy od właśnie strategii, od zarządzania, bo co zaraportujemy, jeśli tym tematem w organizacji nie zarządzimy właściwie. Więc ja zawsze przekierowuję tą uwagę z raportowania na strategię, bo to jest początek tej drogi. Firmy raportują z różnych powodów. Raportują dlatego, że właśnie wymagają od nich tego regulacje, tak jak ta nowa dyrektywa i transponowanie jej do prawa krajowego, ale też na przykład motywuje nas do tego rynek, oczekiwania naszych klientów, czy jeżeli jesteśmy większą spółką, spółką giełdową, oczekiwania naszych inwestorów, bo inwestorzy patrzą, w jaki sposób zarządzamy ryzykami, uwzględniając te ryzyka środowiskowe i społeczne. I wówczas też mamy tą gwarancję bycia stabilnym i wiarygodnym partnerem dla inwestorów. Po to bardzo często wydają firmy raporty. I jest jeszcze jedna przesłanka do tego, też ta przesłanka wizerunkowa. Nie ma się co oszukiwać, że to jest po prostu nasza możliwość zaprezentowania tego, jak wygląda firma, wprost od środka, ze źródła. Eliminujemy te wszystkie opinie, które gdzieś krążą wokół nas i jesteśmy po prostu źródłem informacji w takim raporcie.
Co do tego obowiązku raportowania, wszedł on już od tego roku. Za ten rok firmy będą musiały, pierwsze firmy, złożyć raporty za 2024 rok. Jak duże firmy?
Pierwsza pula firm, które zostały objęte tym obowiązkiem, to są firmy, tak zwane firmy zaufania interesu publicznego. I to są firmy, które już do tej pory raportowały. Czyli dla nich to nie jest żadna nowość. Nowością jest tylko zmiana standardów, którymi muszą się posługiwać przy tworzeniu tych raportów, ponieważ do tej pory była dowolność. Firmy mogły sobie albo wybrać już jakiś istniejący na rynku standard, albo też raportować według własnego jakiegoś klucza i doboru wskaźników. Teraz Unia Europejska postanowiła zunifikować ten proces raportowania, żeby te informacje były bardziej wiarygodne, bardziej transparentne i też porównywalne po prostu dla czytelników tych raportów, dlatego wszyscy raportują według jednego standardu. I teraz tak, pierwsze firmy raportują za 2024 rok i to są te firmy około 300-400 podmiotów, które tak czy inaczej już raportowały. To są banki, to są firmy ubezpieczeniowe najczęściej. Za 2025 to będą duże firmy, które spełniają dwa z trzech kryteriów. To są kryteria finansowe albo kryterium ilości zatrudnionych pracowników i jakby z czasem do tego zbioru firm zobligowanych do raportowania będą dołączać kolejni.
Te raporty, czy one są jakoś ukryte, czy właśnie wszyscy mamy do nich dostęp?
Wszyscy mamy do nich dostęp, ponieważ firmy będą zobligowane do tego, żeby ujawniać te informacje jako element sprawozdania z działalności zarządu, który wszyscy jako konsumenci, jako inwestorzy czy dostawcy możemy sobie pobrać z rządowych stron KRS-u. To będzie element sprawozdania rocznego firmy.
Czy myśli Pani, że te małe przedsiębiorstwa, które na końcu dołączą właśnie do tego raportowania, też będą chciały dołączyć do tej grupy, by pokazać, jak holistycznie podchodzą do właśnie zarządzania swoją firmą?
Myślę, że jednym z motywatorów to będzie ta chęć dołączenia do tego pociągu transformacji, że jeżeli w porę tego nie zrobimy, to troszeczkę sami wykluczymy się z rynku. A druga sprawa to ci duzi partnerzy biznesowi będą nas o to pytać, tych mniejszych podmiotów. Więc my będziemy też, ponieważ duże podmioty są zobligowane do tego, żeby prezentować dane w swoich raportach z perspektywy nie tylko własnej organizacji, ale całego łańcucha wartości, czyli wszystko, co przychodzi do organizacji, tak jak surowce, to jakie półprodukty zakupujemy i tego, co wychodzi z naszej organizacji, czyli jaki ten nasz produkt ma na przykład wpływ na finalnego konsumenta, na tego użytkownika końcowego. Więc tą całą ścieżkę będziemy musieli zaraportować w związku związku z tym, jeśli dostarczamy jakieś produkty bądź usługi do dużego podmiotu, też będziemy razem z tą usługą i tym produktem musieli dostarczyć informacje o tym.
Patrząc z perspektywy niektórych polskich firm i podejścia, tworzone są różnego rodzaju raporty, można powiedzieć sobie amuzo. Są tam opisywane różne rzeczy, których tak naprawdę nie ma w rzeczywistości. Tutaj nie będzie można tego robić.
Nie, oczywiście, że nie. I to jest między innymi cel Unii Europejskiej. Komisja Europejska, kiedy przygotowywała te standardy raportowania i całą tą dyrektywę związaną z raportowaniem kwestii zrównoważonego rozwoju, przyświecał jej cel taki, żeby walczyć z greenwashingiem, czyli właśnie tym wybielaniem się, używaniem ekologii, używaniem różnych określeń typu eko, bio i innych podobnych, po to, żeby wzmocnić marketing i wzmocnić sprzedaż naszego produktu. I za tym nic się nie kryło. Jeżeli weryfikowaliśmy te informacje, bardzo często to były takie suche deklaracje. Teraz już nie będzie można tak zrobić, dlatego że, przypomnijmy, wszystkie raporty będą podlegały weryfikacji, atestacji przez biegłych rewidentów. Czyli tak samo jak weryfikowane są w tym momencie na rynku sprawozdania finansowe, tak samo będą weryfikowane sprawozdania dotyczące kwestii zrównoważonego rozwoju. I audytor będzie sprawdzał, czy to, co napisaliśmy, ma pokrycie z tym, co znajduje się w firmie. Więc tak, mamy tą pewność, że już nie będzie tego takiego oszustwa.
I to jest bardzo ważne dla wszystkich tak naprawdę, by czytając etykietę, na przykład produktu, wiedzieć, że ta firma, spoglądając w jej raport, jesteśmy pewni, że oni naprawdę nas nie okłamują, a nie, że ukrywają tam jeszcze kilka ważnych, istotnych dla naszego na przykład zdrowia informacji.
Tak, te wszystkie informacje, tak jak mówię, będą musiały mieć pokrycie w danych i jeżeli jakieś nieścisłości będą ujawniane, to wówczas, no po pierwsze, mamy takie ryzyko, jeżeli chodzi o firmę, że utraci ona tą wiarygodność, reputację, ale też będą nakładane na nią kary. I już widzimy na rynku, nawet na rynku polskim, to UOKiK akurat prowadzi, pierwsze kontrole już się odbywają, weryfikowania tego, czy te wszystkie deklaracje związane ze zrównoważonym rozwojem, z ochroną środowiska mają pokrycie w danych. Więc myślę, że będzie to bardziej już częste i firmy po prostu nawet będą się bały w ten sposób postępować.
Ten skrót ESG powinien nam się już pozytywnie kojarzyć.
Tak, powinno być. Ja ostatnio prowadząc szkolenie z firmą, gdzie doradzam właśnie przy budowie strategii ESG, miałam tą przyjemność, że przeprowadziłam takie warsztaty po szkoleniu, z czym kojarzy się to ESG i naprawdę niesamowitą frajdę sprawiło mi to, że uczestnicy tego szkolenia stwierdzili, że wow, to ESG to jest nasza trampolina do rozwoju. To nie jest właśnie ten przykry obowiązek i kolejne koszty dla organizacji, ale to jest możliwość zmiany i otwarcia na nowe możliwości.
Dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem była Katarzyna Gajus-Wyrwicz, ekspertka ESG w GPM EMEA.
Dziękuję bardzo.
Rozmawiała Małgorzata Iwanicka, a ta rozmowa po godzinie 9 do odsłuchania na naszej stronie internetowej.